Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Watykan dystansuje się od rewelacji na jego temat ujawnionych przez WikiLeaks. Przedstawimy komentarze w tej sprawie. Nadamy też relację Krzysztofa Chudzika z Międzynarodowego Sympozjum Metafizycznego, którego tematem był spór o prawdę. Magazyn zakończą okruchy Ewangelii w opracowaniu księdza Waldemara Turka. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
W WikiLeaks przyszedł czas na Watykan. Wczoraj ujawniono dokumenty amerykańskiej dyplomacji, które dotyczą jej relacji ze Stolicą Apostolską. Oświadczenie w tej sprawie wydał dziś watykański rzecznik. Ksiądz Federico Lombardi zaznacza, że nie zamierza podejmować oceny bardzo ważnego skądinąd faktu, jakim jest ujawnienie dokumentów, które miały być zastrzeżone i poufne. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, czytamy w oświadczeniu, stwierdza jednak, że część ujawnionych dokumentów dotyczy raportów przesłanych do Departamentu Stanu USA przez ambasadę tegoż kraju przy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Lombardi zaznacza, że raporty te odzwierciedlają odczucia i opinie ich autorów i nie należy się w nich doszukiwać stanowiska Stolicy Apostolskiej ani też dosłownych cytatów z wypowiedzi jej urzędników. Watykański rzecznik apeluje zatem, by do ujawnionych dokumentów podchodzić z rezerwą i wielką ostrożnością.
Ujawnione przez WikiLeaks dokumenty autorstwa amerykańskiego ambasadora i chargé d'affaires ambasady dotyczą różnych kwestii. Ambasador Miguel Diaz relacjonuje na przykład rozmowę ze swym brytyjskim odpowiednikiem, który obawiał się antykatolickich zamieszek, a nawet aktów przemocy po tym, jak Benedykt XVI zgodził się przyjąć do kościoła anglikańskich tradycjonalistów. Cytując z kolei ambasadora irlandzkiego, amerykański dyplomata wyjaśnia, że Watykan odmówił udziału w śledztwie w sprawie molestowania nieletnich, ponieważ wnioski śledczych nie były zgodne z oficjalnymi procedurami, to znaczy pomijały drogę dyplomatyczną.
Natomiast chargé d'affaires amerykańskiej ambasady Julieta Valls podaje, że Stolica Apostolska przyczyniła się do uwolnienia 15 brytyjskich marynarzy i żołnierzy piechoty morskiej, zatrzymanych przez Iran w marcu 2007 roku. W innym raporcie Julieta Valls wspomina o technologicznym zacofaniu watykańskich kardynałów, które prowadzi niekiedy do informacyjnego zamieszania. Negatywnie ocenia również kardynała Bertone, zarzucając mu służalczość i brak doświadczenia w dyplomacji.
W raportach ujawnionych przez WikiLeaks znalazło się również oświadczenie Sekretariatu Stanu z 2004 roku, dystansujące się od wypowiedzi ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera w sprawie europejskich aspiracji Turcji. W wywiadzie dla Le Figaro przyszły papież przypomniał, że Turcja zawsze reprezentowała inny i przeciwstawny Europie kontynent. Ujednolicenie tych dwóch kontynentów byłoby błędem, prowadziłoby do zatracenia pewnego bogactwa i poświęcałoby kulturę w imię korzyści gospodarczych. Jak donosi raport amerykańskiej ambasady, ówczesny podsekretarz do spraw relacji z państwami, ksiądz Pietro Parolin, zastrzegł wtedy, że choć kardynał Ratzinger jest w kurii ważną postacią, nie wypowiadał się on jednak w imieniu Sekretariatu Stanu i jego negatywna opinia na temat Turcji ma charakter jedynie prywatny.
Kolejne oświadczenie w sprawie przecieków na temat Watykanu wydała dziś także amerykańska ambasada przy Stolicy Apostolskiej. Tym razem zostało ono podpisane przez samego ambasadora. Miguel Diaz z całą stanowczością potępia ujawnienie dokumentów. Odmawia komentowania ich treści oraz wypowiadania się na temat ich autentyczności. Przypomina jedynie zasługi prezydenta Obamy w budowaniu solidnej polityki zagranicznej. W dziele tym uczestniczy również ambasada USA przy Stolicy Apostolskiej, która zabiega wraz z Watykanem, by dialog międzyreligijny obrócić w czyn z pożytkiem dla dobra wspólnego, czytamy w oświadczeniu amerykańskiego ambasadora.
Spór o prawdę. Pod takim tytułem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się 13. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne. Jego uczestnicy reprezentowali kilkanaście polskich i zagranicznych środowisk, zarówno uczelnianych, jak i pozauniwersyteckich. Sympozjum miało dwie części. W pierwszej przedstawiona została problematyka prawdy w różnych kierunkach filozoficznych i dziedzinach wiedzy. W drugiej wszechstronnie pokazano źródła sporu o prawdę. Wciąż podkreślano kulturowe, naukowe, moralno-społeczne i religijne znaczenie dyskutowanej problematyki.
To nie jest komfort, że prawdy szukamy lub nie szukamy. To jest powinność człowieka jako istoty rozumnej.
Trudno nie podzielać przekonania księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka, głównego organizatora sympozjum. Chociaż sporom z tym związanym pewno nigdy nie będzie końca.
Człowiek jest taką istotą, że musi taki spór sam poprowadzić. On trwa, proszę zobaczyć, od tysięcy lat, o ile tak możemy określić filozofię, do dnia dzisiejszego. Czyli jakby na nowo trzeba postawić sobie to pytanie, czym jest prawda, gdzie jest prawda, czy ma rację ten typ filozofii, który to proponuje. Więc ten spór jakby każdy ma sam przez siebie przeprowadzić, w sobie przetoczyć.
Tradycyjnie Kulowskie Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne rozpoczęła refleksja ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, współtwórcy Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej i członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Wypowiedź zmarłego w 2008 roku dominikanina została odtworzona z archiwalnych nagrań.
Zasadniczo o prawdzie można mówić w dwojakim sensie. Albo o prawdzie logicznej, czyli poznawczej, kiedy ja się uzgadniam z rzeczywistością w moim poznaniu, jestem zależny od rzeczy. Albo w drugim sensie prawdy ontycznej, zwaną niekiedy ontologiczną, ale ściśle mówiąc to jest prawda ontyczna, prawda bytu, jako zależna od intelektu. Obie prawdy są niezwykle doniosłe w życiu człowieka.
Nestor lubelskiego środowiska filozoficznego, profesor Antoni Stępień, przypomniał klasyczną i nieklasyczne definicje prawdy, przestrzegając przy tym...
Gdy prawdę jako naczelną wartość poszukiwanej wiedzy zastąpimy innymi wartościami, schodzimy na teren psychologii, socjologii, ekonomii i polityki.
Współczesny kulturowy rynek idei jest jakimś odzwierciedleniem agory filozofów, na której czasem próżno by szukać klasycznej racjonalności.
Proszę Państwa, André Glucksmann twierdzi, że obecny stan kultury, czy obecny etap rozwoju kultury można nazwać eutanazją rozumu.
Profesor Agnieszka Lekka-Kowalik, prodziekan Wydziału Filozoficznego KUL.
Na czym polega owa eutanazja? Jak sądzę, polega ona między innymi na tym, że rozum rezygnuje z poznania prawdy, wątpi w możliwość poznania prawdy. A jeśli rozum rezygnuje z poznania prawdy, budzą się upiory nihilizmu, sceptycyzmu, relatywizmu, skuteczności i wielu innych rzeczy.
Druga część sympozjum przypomniała i poddała krytyce spory o poznawanie właściwości źródła i kryteria prawdy. Jak ważny społecznie jest sprzeciw wobec na przykład relatywizmu, pokazały przykłady z dziedziny bioetyki przypominające nazistowską eugenikę i eliminację słabszych. Profesor Vittorio Possenti.
Possiamo uscire da questa tragicità di una scelta.
Uważam, że jedynym sposobem, aby temu zapobiec, jest obrona klasycznej koncepcji prawdy, gdyż tylko dzięki prawdzie o osobie możemy bronić jej godności. Na gruncie rozumu instrumentalnego nie ma żadnych racji, by dopuszczać do istnienia takich osób. Czy można określić, jak rozwiną się dyskusje na temat prawdy? Ksiądz profesor Jan Krokos, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.
Gdy chodzi o rozwój intelektualny i rozwój duchowy, tam nie ma ścisłych zasad, tam jest motywacja. Czy wobec pewnego zamętu, z którym się spotykamy, zaczniemy odkrywać na nowo wartość filozofii, to uprawianej klasycznie, czyli tej, która odróżnia przedmiot, poznanie i język, czy będziemy żyli w pewnym zamęcie, no to trochę zależy po prostu od nas samych. Natomiast patrząc na to, co dzieje się dzisiaj wśród osób, które zajmują się naukami eksperymentalnymi i naukami ścisłymi, to coraz częściej widać, że przynajmniej po jakimś etapie poznawania zasobu danej wiedzy zaczynają się coraz bardziej skłaniać ku podejmowaniu problemów, które klasycznie nazywamy problemami filozoficznymi.
Poważnej refleksji filozoficznej niewątpliwie służy wydana pod redakcją księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka, a zainicjowana niegdyś przez ojca Krąpca, 10-tomowa powszechna encyklopedia filozofii.
Encyklopedia filozofii na sobie nie ma, no, nie tylko w literaturze polskiej, ale również, trzeba nieskromnie powiedzieć, zagranicznej równej, właśnie ze względu na otwartość. Bo nie jest to encyklopedia, która dotyczy filozofii świętego Tomasza, czy jakiejś tam filozofii, powiedzmy, nawet europejskiej, ale obejmuje zasięgiem i filozofię chińską, japońską, indyjską, koreańską, afrykańską, ingaską nawet, arabską, żydowską, oczywiście tutaj z Bliskiego Wschodu.
W opracowaniu haseł powszechnej encyklopedii filozofii uczestniczyły niemal wszystkie świeckie i kościelne środowiska filozoficzne w Polsce. Na koniec głos jednego z wieloletnich uczestników kulowskich sympozjów metafizycznych.
Nazywam się Piotr Iwański, mieszkam w Busku-Zdroju. Po co tu przyjeżdżam? Tak z przyzwyczajenia, a podobno przyzwyczajenie to druga natura. Ale to pewnie jest związane z naturą człowieka, że chce poznać prawdę. Arystoteles w pierwszym zdaniu Metafizyki mówi, każdy z ludzi chce poznawać prawdę. I pewnie to nawet jak człowiek nie jest świadomy, a szczególnie jak jeszcze się trochę z filozofią zetknie, to potem go ciągnie na takie spotkania.
Dla Radia Watykańskiego Krzysztof Chudzik, Lublin.
Okruchy Ewangelii. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Wspólnota francuskich trapistów żyje w niewielkim opactwie, pięknie położonym w górzystym regionie Algierii. W harmonii z muzułmanami zamieszkującymi miasteczko przeżywają radości i smutki codziennego życia. Spokój zostaje zakłócony, kiedy grupa fanatyków muzułmańskich zabija w tym regionie pracowników należących do europejskiej firmy. Śmiertelne niebezpieczeństwo zagraża coraz bardziej zakonnikom, nawet jeśli nie prowadzą oni żadnej ewangelizacji i chętnie pomagają miejscowej ludności. Trapiści muszą dokonać skomplikowanego wyboru etycznego i duchowego, pójść za naturalnym odruchem obrony i opuścić niebezpieczne miejsce, lub też pozostać, licząc się z najpoważniejszą konsekwencją tego wyboru. Siedmiu trapistów, ale przede wszystkim siedmiu ludzi. Każdy z nich ma inny charakter i inną osobistą historię. Każdy ma swoje zalety i wady. Każdy przeżywa, choć w różnym stopniu, lęk przed tym, co może się wydarzyć. Nie, to nie tylko fabuła filmu Ludzie Boży, ale to rzeczywistość, która stała się udziałem pewnej wspólnoty zakonnej w 1996 roku. Jakże bliscy są nam ci ludzie, gdy oglądamy ich przeżywających straszliwą duchową walkę z lękiem. Gdy próbują znaleźć właściwą odpowiedź na podstawowe pytania dotyczące powołania i wierności Bogu. Chodzi o dylematy i wątpliwości, które przeżywają z mniejszym lub większym natężeniem wszyscy wierzący, nawet ci, których Kościół uznaje za świętych. Posłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Różnie ten tekst wyjaśniano i różnie interpretowano zaskakujące nas trochę pytanie świętego Jana Chrzciciela, który dotychczas z tak wielkim przekonaniem głosił nadchodzącego Mesjasza. Dzisiaj raczej odchodzi się od proponowanego w przeszłości wyjaśnienia, wedle którego Chrzciciel przebywając w więzieniu, przeżywał wątpliwości w odniesieniu do prawdziwości Mesjasza, że brakowało mu pewności, którą człowiek chce posiadać w ekstremalnych sytuacjach życiowych. Egzegeci zwracają uwagę przede wszystkim na fakt, że święty Jan Chrzciciel, odznaczający się głęboką wiarą w Chrystusa, tkwił w pojęciach żydowskich o Mesjaszu, który powinien był zacząć działalność od karzącego sądu nad grzesznikami. Tymczasem okazywał on miłosierdzie i pomoc grzesznikom. Prorok domagał się zatem przez swoje pytanie, nie bez zniecierpliwienia, wymiaru sprawiedliwości dla tych, którzy sprzeciwiali się prostowaniu dróg dla Pana. Jeszcze inni egzegeci uważają, że owo wysłanie uczniów do Jezusa było wyrazem troski proroka o ich los. On wyraźnie wskazywał im tego, za którym mają pójść w niedalekiej przyszłości. Pewnie wszystkie te wyjaśnienia trzeba brać pod uwagę w interpretacji dzisiejszej Ewangelii. Ale nawet gdyby wątpliwości świętego Jana były pierwszym i głównym motywem jego posunięcia, nie umniejsza to zupełnie jego wielkości. Co więcej, staje się on nam jeszcze bliższy jako ten, który w trudnej sytuacji przeżywał tak bardzo po ludzku istotne dla siebie pytania, tak jak to się stało 2000 lat później w przypadku wspomnianych trapistów. Zarówno prorok, jak i zakonnicy dążyli przede wszystkim do odczytania woli Bożej, co nie było rzeczą łatwą, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację społeczną i religijną. Trzeba było dużo duchowego wysiłku, aby dokładnie usłyszeć delikatny głos Boga, a gdy to się stało, zdecydowanie za Nim poszli. Wątpliwości i wewnętrzną walkę przeżywał i święty Jan Chrzciciel, i wspomniani trapiści. W miarę jednak, jak otwierali się na Boga, osiągali coraz głębszy wewnętrzny spokój. Prorok mógł powiedzieć: ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. Zakonnicy wyrażają podobną radość i ufność w kluczowej dla ich duchowego wzrostu scenie. Podjęcie decyzji o pozostaniu w opactwie dokonuje się w czasie wieczerzy, bez żadnego dialogu, bez słów, które w tym momencie byłyby zbędne. Na spokojnych twarzach, ukazanych z bliska, pojawia się uśmiech i łzy zarazem. Znak prawdziwego szczęścia. W tym samym czasie słuchamy wzruszającej i dumnej jednocześnie muzyki z Jeziora Łabędziego Czajkowskiego. Tak mijają mocne jeszcze niedawno wątpliwości. Warto dodać jeszcze jeden szczegół. Gdy trapiści siłą zostali wzięci 21 maja 1996 roku z ich opactwa i prowadzeni na miejsce stracenia, padał obfity śnieg, co w tamtejszym afrykańskim klimacie zdarza się bardzo rzadko. O tym wiedzieli dokładnie twórcy filmu. Jakież było ich zdziwienie, gdy 14 lat później, w czasie kręcenia końcowych scen, gdy przedstawiano wspólnotę zakonników prowadzoną przez muzułmańskich fanatyków, nagle zaczęły spadać obfite płatki śniegu. Zwykły przypadek? Być może, ale Bóg pomaga nam pokonywać wątpliwości do prawdy na różne sposoby.
Były to okruchy Ewangelii w opracowaniu księdza Waldemara Turka. Przypomnę, że tekst rozważania można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. I na tym kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.